Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, przed mikrofonem Julia Bogucka. Zapraszam na kolejną poranną rozmowę Radia Centrum. Naszą gościnią jest dziś Lena Rogowska-Lewandowska, wiceprezeska Fundacji Kultury Dialogu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Lena jest absolwentką Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Prowadzi warsztaty poświęcone komunikacji, facylitacji wystąpień publicznych oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Możemy ją spotkać w roli trenerki z zakresu języka inkluzywnego, na którym dziś się skupimy. Leno, jak mogłabyś zdefiniować, czym właściwie jest język inkluzywny?
Język inkluzywny to jest dla mnie taki pomysł, żeby o wszystkich osobach, niezależnie od ich płci, pochodzenia, koloru skóry, klasy społecznej, mówić z szacunkiem. Ja tak mówię o języku inkluzywnym. Mi to się łączy z taką zmianą w kulturze, bo jak się cofniemy parę wieków wcześniej, a nawet kilkadziesiąt lat wcześniej, to taki pomysł, że wszyscy jesteśmy równi jako ludzie i każdej osobie należy się szacunek, nie był powszechnie akceptowany. Były grupy, wobec których można było używać przemocy fizycznej, psychicznej i językowej. A język inkluzywny dla mnie jest o tym, że próbujemy tej przemocy nie używać.
A które grupy społeczne uważasz obecnie za najbardziej narażone na taką dyskryminację lub pewnego rodzaju taką niewrażliwość językową?
Mam wrażenie, że to zależy od kontekstu, w którym się znajdujemy. No bo jeśli wejdziemy w środowisko lewicowe, to tam osoby świadomie próbują używać języka szacunku wobec kobiet, osób niebinarnych, osób transpłciowych, wszystkich osób LGBT+. Że tam ta świadomość dotycząca tych grup jest wysoka. Osoby z niepełnosprawnościami też jak najbardziej. Ale zdarza się osobom z lewej strony mówić bez szacunku, na przykład o osobach starszych albo o osobach, które myślą trochę inaczej. A z kolei jak pójdziemy bardziej na prawą stronę, to tam pojawia się takie wykluczanie językowe wobec kobiet, osób LGBT+, osób z niepełnosprawnością. Mam wrażenie, że każda grupa społeczna ma łatwość mówienia z szacunkiem o niektórych grupach, a z innymi jest im trochę trudniej.
Dzieląc się swoją wiedzą na szkoleniach, na pewno spotykasz się z różnymi reakcjami. Czasem może być to na przykład zaskoczenie. Ciekawi mnie na przykład, jakie informacje z zakresu języka inkluzywnego najbardziej zaskakują uczestników i uczestniczki twoich szkoleń.
Osoby w Polsce nadal dziwią się, że nie można używać słowa na M. Mówią o wierszyku Murzynek Bambo i mówią o tym, że przecież kiedyś używaliśmy tego słowa i że wcale nie mają nic złego na myśli używając tego słowa i dlaczego nie mogą go używać. Tutaj wśród niektórych osób jest rzeczywiście cały czas bardzo silny opór i przywiązanie do tego słowa. I to jest coś, co mnie dziwi najbardziej, bo mam poczucie, że ta dyskusja już się w Polsce przetoczyła. No i feminatywy i neutratywy. To jest kolejny temat, który rozgrzewa emocje w różnych grupach. Kwestionowanie sensowności użycia feminatywów, duży opór na używanie neutratywów. Tutaj nam pomaga stanowisko Rady Języka Polskiego, która jednoznacznie powiedziała, że feminatywy są poprawne, że są wpisane w język polski i że należy ich używać. Więc tutaj mam silny argument, ale jeśli chodzi o neutratywy, to myślę, że jeszcze długa droga przed nami.
No właśnie, wspomniałaś o tym oporze i z twojego doświadczenia, jakich argumentów używają przeciwnicy języka inkluzywnego w jakiejś takiej dyskusji z tobą?
No często się pojawia argument, że to jest nienaturalne, że przecież długo mówiliśmy w określony sposób. Czyli to jest argument dotyczący przyzwyczajeń i jakiejś takiej językowej wrażliwości dotyczącej tego, co naturalne, a co nienaturalne. I to otwiera ciekawą dyskusję o tym, czy w ogóle możemy mówić o naturalności w języku, czy też język jest tworem sztucznym, który stworzyliśmy po to, żeby się komunikować i który się zmienia, tak jak my się zmieniamy. Więc z jednej strony jest ten argument dotyczący naturalności, a z drugiej strony mam wrażenie, że to jest takie przywiązanie do języka, że jak miałam 5, 10, 15, 20, 40 lat, to tak mówiłam i nikt mi nie zwracał na to uwagi i to było okej. I ta zmiana językowa często jest postrzegana przez osoby jako coś trudnego, bo trzeba zostawić jakąś część siebie w przeszłości.
Wyobrażam sobie, że w pełnym zawiłości języku, jakim jest język polski, mogą się zdarzyć sytuacje, w których mimo bardzo dobrych intencji możemy kogoś niechcący urazić, korzystając nawet właśnie z języka inkluzywnego. Co takiego może się wydarzyć i jak można tego uniknąć?
Ciekawe dla mnie jest to, że każde słowo określające tożsamość wywołuje w ludziach różne emocje. I dopóki ja nie sprawdzę, jakie emocje wywołuje w drugiej osobie dane słowo, na przykład powiedzenie prezeska, czy określenie kogoś poprzez miejsce pochodzenia, no dopóki o to nie spytam, to nie będę wiedzieć. Także możemy urazić drugą osobę, mając bardzo dobre intencje. I mi się wydaje, że to jeszcze nie jest żaden problem, że my kogoś urazimy. Znaczy, to nie jest duży problem. To się może zdarzyć. Ja mam dobre intencje, mam jakąś wrażliwość językową i chcę nazywać osoby z szacunkiem. Jednocześnie ktoś może odebrać moje słowa. Pamiętam, jak kiedyś pracowałam z osobami z niepełnosprawnościami i właśnie używałam tego określenia. Osoby z niepełnosprawnościami. I jedna z tych osób powiedziała mi, że ona nie chce być określana w taki sposób, bo to nie jest tak, że jest ona i jest niepełnosprawność. Ona powiedziała, że dla niej niepełnosprawność to jest jej tożsamość. I ona chce być określana jako osoba niepełnosprawna. Więc ja jej podziękowałam za to, że zwróciła mi na to uwagę i powiedziałam, że będę w takim razie mówić inaczej. I to mi się wydaje kluczowe, że strasznie dużo jest, tak jak obserwuję te dyskusje o języku, strasznie dużo tam jest niechęci, agresji, złości, żalu, a niewiele jest chęci zrozumienia tego, co stoi po drugiej stronie. Bo z mojego doświadczenia to większość osób chce mówić o innych z szacunkiem. Naprawdę nieliczne osoby chcą po prostu obrażać, urażać, krzywdzić. Po prostu mamy różne przyzwyczajenia, wychodzimy z różnych środowisk i różnie patrzymy na język. Więc kluczowe wydaje mi się to, żeby pytać inne osoby o to, jak chcą być określane i żeby mówić, jak ja chcę być określana.
Język ma to do siebie, że jest żywy i ciągle się zmienia i czasem trudno jest nadążyć za kolejnymi wprowadzonymi lub przywracanymi zasadami jego funkcjonowania. Tu mówię choćby o wspomnianych feminatywach. Skąd możemy czerpać wiedzę na temat wątków dotyczących inkluzywności?
Przede wszystkim możemy o języku rozmawiać z różnymi osobami, które spotykamy na co dzień. To jest takie żywe źródło informacji. Możemy pytać, a jak ty lubisz być określana? Jak lubisz mówić o swojej tożsamości? Czy to jest okej? Sposób, w jaki się do ciebie zwracam? Czy to jest dla ciebie okej? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w internecie jest mnóstwo rzetelnych stron, które opowiadają o tym, jak mówić. Są poradniki dla dziennikarek, dziennikarzy. Są poradniki dotyczące, jest wspaniała strona dotycząca neutratywów. Jednocześnie język to jest przyzwyczajenie. I ja mieszkam na wsi. I wokół mnie mieszkają osoby, które no, nie wchodzą codziennie do internetu, żeby sprawdzić, czy coś się zmieniło i jak należy mówić o różnych grupach, więc one żyją w swoich zwyczajach językowych. I ja to też jakoś szanuję i mimo, że jestem panią od języka równościowego, to nie wymagam od osób, z którymi rozmawiam, pełnej wiedzy na ten temat. To, co lubię w ludziach, z którymi rozmawiam, to taką otwartość na informację zwrotną i ciekawość. O, myślę sobie, że ciekawość to jest coś, co może nam pomóc w zmianie przyzwyczajeń językowych.
I tym właśnie akcentem będziemy kończyć naszą dzisiejszą poranną rozmowę Radia Centrum. Z nami była dziś Elena Rogowska-Lewandowska, wiceprezeska Fundacji Kultury Dialogu. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dzięki.
A przed mikrofonem była z Wami Julia Bogucka. Na następną poranną rozmowę zapraszam już jutro o tej samej porze.